Strategie fuzji i przejęć. 30 kwietnia 2008. Najtrudniejsze i najbardziej fascynujące decyzje menedżerskie dotyczą fuzji i przejęć. Rynek transakcji M/A dynamicznie rośnie, zwłaszcza w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Coraz więcej organizacji interesuje się przejęciem innych firm. Fuzje i przejęcia fascynują, ponieważ w przypadku sukcesu przynoszą duże stopy zwrotu z inwestycji. Jednak wiele transakcji kończy się niepowodzeniem. Magiczny efekt synergii okazuje się błędną projekcją marzeń. Wiele firm, które przygotowują się do przejęcia, staje się przedmiotem przejęcia. SoftBank przygotowywał się do akwizycji Asseco, a został przez tę firmę przejęty. Teraz Asseco przygotowuje się do przejęcia Procomu. To tylko jeden przykład, dlaczego tak fascynujące jest rynek transakcji. M/A. Firmy, które nie planują akwizycji, też uczestniczą w rynku. M/A. Dlatego, że stają się obiektami przejęć. CEO magazyn Top Managerów, organizując debatę na GPW, zaprosił do udziału w niej czterech ekspertów. Wśród nich Cezarego K. Smorszczewskiego, który tego dnia, tuż przed rozpoczęciem spotkania w sali notowań warszawskiej giełdy, został wiceprezesem Alior Bank. Ten nowy bank jest największą zagraniczną inwestycją w Polsce. Wcześniej C. Smorszczewski był wiceprezesem PKO S.A. i Orlenu S.A. To dla Orlenu przeprowadzał przejęcie Unipetrolu, Polkomtela i Morzejki Nafta. Akwizycje, w których uczestniczył, to trzy największe transakcje. M/A w historii i polskich firm. Właśnie ukazała się książka. C. Smorszczewskiego. I. Z. Grzegorzewskiego. Polskie transakcje stulecia. Do nabycia. http://www.kiosk.idg.pl opisująca te transakcje. S. 125533 paradoksy akwizycji. Jakie są efekty akwizycji i co w nich szwankuje? Analizę tego problemu zaprezentował dr Mieczysław Grudziński, wykładowca MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy w spis im. L. Koźmińskiego. Co jest typową sytuacją? To jest paradoks, ale na próbach statystycznych daje się jednoznacznie stwierdzić, że ten, kto przejmuje firmę i wydaje się, że jest zwycięzcą procesu akwizycyjnego, za chwilę okazuje się przegranym. Ten paradoks nazywany jest przekleństwem zwycięzcy. Przekleństwo można uzasadnić. W około 10-35% typowych akwizycji przepłacana jest cena. Premia płacona za przejmowaną firmę powoduje, że jej odrobienie, dzięki efektom synergii przychodowej czy kosztowej, jednym się udaje, a innym nie. Od lat o tym wiadomo, ale przyczyny tego stanu nie do końca są jasne, stwierdza dr. M. Grudziński. Research z 2006 rok, przeprowadzony na rynku niemieckim przez Ernst Ampersand Young, pokazuje, że aż 85% ankietowanych uważa, że w przejęciach brakuje konsekwentnej integracji łączących się podmiotów, a 69% respondentów sądzi, że transakcje nie mają odpowiedniego przygotowania. Stan wydaje się zastraszający, jednak nie dziwi mnie, dlatego że z innych badań wynika, iż większość akwizycji przynosi negatywne wyniki dla tych firm, które są akwizytorami, skomentował ekspert. Powody tej sytuacji? Ciężko znaleźć branżowych ekspertów, którzy znają się nie tylko na akwizycjach, ale i na konkretnej branży i przeprowadziliby akwizycje, wykorzystując swą wiedzę. Wynajmowanie doradców z wielkich firm audytorskich czy z banków inwestycyjnych ma o tyle sens, o ile doradca specjalizuje się w przejęciach w tej właśnie branży. Ponadto zewnętrzni doradcy rzadziej włączani są do prac postakwizycyjnych, gdy przeprowadzana jest integracja, a przecież to proces, który może trwać parę lat. Gdy popatrzymy na ostatnie ćwierćwiecze i ponad 4200 transakcji, M/A, to zaobserwowana premia płacona przejmowanej firmie wyniosła średnio 38%. To nie jest mało. Reakcje inwestorów na anons o przejęciu były też mocno zastanawiające. Cena spółki przejmowanej rosła o 16%, a tej, która uważała się za zwycięzcę, delikatnie spadała. Z badań Skinseya wynika, że rzeczywisty efekt synergii jest istotnie mniejszy od zaplanowanego. Menedżerowie przeszacowują ekonomię skali i zasięgu oraz wzajemne korzyści z przyjęcia lepszych praktyk. Efekt stymulujący łączenie firm okazuje się niższy, niż się spodziewamy. Firmy przejmowane stosują obronną taktykę. Nie ujawniają wszystkich informacji, na przykład o swych dostawcach, a to dlatego, że chcą się uchronić przed sytuacją, gdy do przejęcia nie dochodzi, ale konkurencyjna firma zdobywa cenną wiedzę o ich funkcjonowaniu. Obronna taktyka utrudnia estymację efektów synergii. Synergię przychodów trzeba zatem urealnić. Trzeba też uwzględniać dyssynergię przychodów, co jest bardzo ważne. Niedoszacowywane są jednorazowe koszty związane z transakcją. Harmonogramy procesu łączenia zwykle nie są realizowane, bo nie były realistyczne. Dzieje się tak nawet przy transakcjach zakończonych sukcesem. Efekty synergii są spóźnione, co powiększa premię, którą płaci firma przejmująca. Z tego wszystkiego powinny wynikać zalecenia do przeprowadzania kolejnych. M. Ampersand. A. Warto dokumentować, gdzie rozminęliśmy się z rzeczywistością. To jedna z rekomendacji DR. M. Grudzińskiego. Wynikająca z cytowanych badań, niektóre firmy budujące swą strategię rozwoju poprzez akwizycje kapitałowe potrafią wykształtować staw menedżerów, którzy przeprowadzają kolejne przejęcia i wówczas rośnie prawdopodobieństwo sukcesów, ale to są sytuacje wyjątkowe. S. 125534 budowanie wartości firmy. Cezary. K. Smorszczewski, wiceprezes Alior Bank, przeprowadził 7 procesów post-merger integration PMI. Zawsze mówi się o budowaniu wartości firmy dla jej akcjonariuszy, a przecież są to transakcje, z którymi związany jest immanentnie konflikt interesów. Zarząd spółki przejmującej chciałby mieć firmę coraz większą, bardziej dochodową, z coraz większymi udziałami w rynku, a przecież akcjonariusze właściciele są skoncentrowani na cenie akcji. Te dwa kierunki nie zawsze idą w parze. Efektów synergii należy szukać w różnych obszarach. Jeden z nich to zwiększenie wyników na działalności operacyjnej, EBITDA, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z działaniem firmy. Przejęcie z reguły zwiększa ryzyko i dość często agencje ratingowe w najlepszym przypadku utrzymują swe rekomendacje dla ratingu spółki na poziomie sprzed transakcji. Odnosi się to zwłaszcza do sytuacji, w których przejęcie finansowane jest w znacznej części długiem. Przejęcie IPMI zaczyna się z reguły od nakreślenia wizji. Przy współudziale firm konsultingowych czy banków inwestycyjnych powstaje wspaniały plan. Na wiele sposobów może być weryfikowany, a nawet popsuty. W przypadku przejęcia Morzejki Nafta plan integracji tworzyły firmy McKinsey i Goldman Sachs, ale do PMI wybrano już inną firmę, Deloitte. Deloitte postanowił najpierw sprawdzić trafność tego, co już zrobił McKinsey. Inaczej ocenił poszczególne synergie oraz efektywność poszczególnych wydatków inwestycyjnych. To wyzwanie dla kolejnego zarządu Orlenu, zwłaszcza że proces integracji Orlenu z Morzejkami potrwa jeszcze kilka lat. Eksperci odwołują się do tych samych bądź zbliżonych analiz transakcji. M. Ampersand. A. Ale wnioski bywają zbieżne, bywają też różne. C. Smorszczewski przypominał, że 60-80% akwizycji się nie udaje. W UG cytowanych przez niego danych KPMG przyjrzał się efektom kosztowym i okazało się, że 80% przejęć jest nieudanych. McKinsey eksponuje fakt, że rzadko się zdarza, aby rosły kursy akcji spółki przejmowanej i przejmującej tuż po ogłoszeniu przejęcia. To zjawisko jest stałe na rynkach kapitałowych i dotyczy średnio 12 z 15 przejęć. Podobne badania już tylko dotyczące polskiego rynku w 2000 rok przeprowadził. T. Kwiecień. Dotyczyły 150 transakcji w latach 1998-2000, a do docelowej próby badawczej wytypował 23 transakcje. 16 transakcji przyczyniło się do wzrostu wartości obu firm, 3 nie wpłynęły znacząco na wzrost wartości, a 4 przyczyniły się do jej spadku. W przypadku polskich transakcji, które wygenerowały dodatkową wartość dla akcjonariuszy, wszystkie wynikały z przyjętej przez przedsiębiorstwa strategii działania. Stąd wniosek, że na rynkach wschodzących szanse wykreowania dodatkowych korzyści są znacznie większe, a przy transakcjach dotyczących firm z tego samego kraju lepsza jest symetria informacyjna, dotycząca wiedzy o przejmowanej i przejmującej firmie. Gdy Orlen zdecydował się na przejęcie Unipetrolu, a było to w 2004 rok, cena akcji czeskiego koncernu wynosiła 80 koron, pół roku później na mocy umowy z czeskim rządem Orlen kupował akcje po 103 korony. Przeprowadzono obligatoryjny wykup akcji od drobnych akcjonariuszy, płacąc już za akcję po 139 koron. Po 3 latach od przejęcia cena akcji to 330 koron. Określenie maksymalnej ceny opłacalnej dla inwestora powinno być poprzedzone indywidualną analizą i wyceną źródeł efektów synergii. Próg opłacalności ceny dla potencjalnych inwestorów uczestniczących w transakcji może być różny i jest uzależniony od wielu czynników. Kluczem do sukcesu jest określenie przez inwestora maksymalnej dla niego ceny i nie oferowanie nic więcej. Transakcja ma sens tylko wtedy, gdy firma przejmująca zidentyfikuje i zrealizuje wartości planowanych synergii. Zapłacona cena zawsze musi gwarantować korzyści dla inwestora i prowadzić do określonej stopy zwrotu z inwestycji. PKN Orlen chciał przejąć turecką rafinerię Turpas. Ostatecznie wycofał się z planowanej inwestycji. Znając maksymalną cenę w Alkawajprice, odzwierciedlającą wartość rynkową spółki Orlen, uznał, że nie gwarantowała ona zwrotu na zainwestowanym kapitale. Ustalenie ceny nie jest łatwe. Inwestor ma bardzo często dostęp ograniczony do daty ROM-u, czyli zdalny dostęp do danych, które spółka ujawnia inwestorowi, bez możliwości przeprowadzenia dogłębnego due diligence. Ryzyko, które z tego wynika, obniża się przez tak zwane oświadczenia i zapewnienia zbywcy, a te często nie w pełni satysfakcjonują spółkę przejmującą. Dlatego tworzy się specjalne rachunki zastrzeżone, na których zabezpieczona jest część kwoty transakcji, na wypadek, gdyby te oświadczenia nie do końca były prawdziwe. W przypadku Morzejki Nafta ponad 15% kwoty transakcji Zyłkos International Luka B.V zostało zabezpieczone na takim rachunku. Nie jest sztuką kupić spółkę. Sztuką jest budowanie wartości, a więc osiąganie efektów synergii. Dlatego najważniejszy i najtrudniejszy jest proces integracji. Warto zwrócić uwagę na różnicę w przejęciu przez Orlen Morzejek i Unipetrolu. W komitetach sterujących integracją w przypadku przyłączania z Unipetrolem zasiadało 3 członków zarządu Orlenu oraz 2 po stronie czeskiej. W przypadku integrowania z Morzejki Nafta nie ma ani jednej osoby z zarządu spółki matki, komentował prezes C. Smorszczewski, S. 225535. Tajemnicze due diligence. Można mieć wątpliwości, czy bardzo skomplikowany i tajemniczy z pozoru. Proces due diligence jest dobrze wykorzystany. Metz Witold Daniłowicz, managing partner w amerykańskiej kancelarii i w Hita Impersant Casse, przyznaje, że due diligence to proces monotonny, ale niezwykle ważny, który powinien być przeprowadzany przed transakcją, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. Przypomnę znaczenie tego określenia. To nic innego jak należyta staranność. To w praktyce oznacza wielostronną analizę spółki. Nie ma jednego modelu due diligence, sposobu jego przeprowadzenia, stwierdza Metz Daniłowicz. Wszystko zależy od tego, kto i w jakim celu przeprowadza due diligence. Jest to też czas na zastanowienie się nad weryfikacją strategii firmy. Czy założony biznesplan jest wykonalny, czy nierealny? Prawne due diligence jest niezwykle istotne. Pozwala na określenie, czy założone rodzaje ryzyka są realizowalne, czy też pojawiają się dodatkowe kategorie. A wszystko prowadzi do zrozumienia spółki, która ma być przejęta, mówi Metz W. Daniłowicz. Jednak to nie proces, w którym biorą udział tylko prawnicy i doradcy zewnętrzni. Przede wszystkim jest to praca w wykonaniu spółki przejmującej, która zyskuje wsparcie zewnętrznych ekspertów. Dodaje, due diligence jest ważne w obszarze HR, bo dzięki niemu można się dowiedzieć, jacy menedżerowie są w przejmowanej spółce. Tym musi się zająć kadra spółki przejmującej, bo ta najlepiej wie, jaką politykę zatrudnienia prowadzi, jakie są oczekiwania co do kwalifikacji pracowników. Na klasyczne due diligence składają się analizy finansowe, księgowo-podatkowe, handlowe, operacyjne, prawne, środowiskowe. To są setki stron dokumentacji, które trzeba umieć wykorzystać. W swej praktyce widziałem menedżerów, którzy dostają 300-stronicowy dokument, traktując go jedynie jako swoiste alibi, stwierdza Metz W. Daniłowicz. Ale to nie jest zachowanie należytej staranności. Dzięki due diligence zaczyna się najważniejszy fragment przygotowania transakcji. Trzeba wyciągnąć spójne wnioski z pracy wielu zespołów, aby zobaczyć, co dla spółki przejmującej wynika z akwizycji. Łatwiej przeprowadzić due diligence spółki prywatnej. Dla spółki publicznej jest to proces bardzo delikatny. Wyobraźmy sobie, że jeden z akcjonariuszy chce dokupić akcje spółki, przeprowadza due diligence i dzięki temu wie o spółce o wiele więcej niż pozostali akcjonariusze, a przecież kodeks spółek handlowych zakłada, że wszyscy akcjonariusze mają jednakowy dostęp do informacji. I to jest skomplikowana kwestia, stwierdza Metz Daniłowicz. Z pozoru prostsza jest sytuacja, gdy kupujący nie jest akcjonariuszem przejmowanej spółki. Pojawia się jednak kwestia. Wszystkie istotne informacje dotyczące spółki publicznej powinny być ogłoszone, aby rynek o nich wiedział. Czego szuka ktoś, kto przeprowadza due diligence, a dalej idące i jeszcze trudniejsze jest pytanie o to, co się stanie, jeżeli w procesie badania spółki znajdzie coś nader istotnego? Może się okazać, że dowie się, iż jest znacznie więcej warta. Gdy nikt wcześniej tego nie zauważył, dostrzeżono to dopiero podczas due diligence. To dla kupującego wcale nie jest tak jednoznacznie dobra wiadomość. W kontekście prawnym problem staje się bardzo skomplikowany, uważa Metz Daniłowicz. S. 225536. Wycena firmy. Z due diligence związana jest wycena wartości przedsiębiorstwa. Maciej Richter, partner zarządzający w firmie HLB Frąckowiak i wspólnicy spółka. S. O. O. Jest zdania, że o sukces przy M. Ampersanta jest trudno, ale liczba przejęć rośnie gwałtownie. Zwłaszcza, że dokonują ich masowo firmy małe i średnie. Może te firmy nie znają wyników badań, o których tu była już mowa. Wycena jest bardzo istotna dla sukcesu akwizycji. Istnieje kilka podstawowych metod wyceny: majątkowe, porównawcze, dochodowe i mieszane. Najczęściej każda z tych metod daje różny wynik, dlatego należy zastosować co najmniej 2 z nich, poszukując obiektywizmu. Intrygujące jest więc, jakiej metody użyć w konkretnym przypadku. Najprostsza, ale też najbardziej prymitywna jest metoda majątkowa aktywów netto, gdy od aktywów w bilansie odejmuje się zobowiązania. Jednak nawet najprostsze podejście ma swoje walory, bo opiera się na danych dostępnych na podstawie bilansu firmy, a do bilansu dostęp jest najłatwiejszy i dane oparte są na międzynarodowych standardach rachunkowości. Prostota tej metody pozwala na szybką ocenę, czy konkretna firma jest warta zainteresowania, uważa M. Richter. Ta metoda abstrahuje jednak od zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków. Skorygowana wersja tej metody polega na próbie rynkowej oceny wartości składników majątkowych. Daje niewiele więcej. Jednak warto ją wykorzystać, gdy firma ma nieruchomości atrakcyjnie zlokalizowane, na przykład w centrach dużych miast. Firma może być warta mniej niż grunt, na którym prowadzi działalność, dodaje. Metody porównawcze opierają się na doborze podobnych spółek. Nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy jest niewiele publicznych spółek z tej samej branży. To podstawowa wada wyceny. Jednak metody dochodowe DCF są najbardziej rzetelne. Zakładają, że spółka jest warta tyle, ile pieniędzy przyniesie w przyszłości, a to określa się na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych w najbliższych latach. Wprowadzając wartość rezydualną, ta dotyczy przyszłych przepływów pieniężnych, które spółka zrealizuje po okresie objętym prognozą. Metoda DCF odnosi się do przyszłości, co jest najistotniejsze, bowiem umożliwia oszacowanie efektów synergii. O oszacowanie efektów synergii najczęściej prosiły nas firmy przejmowane, a to dlatego, że chciały ocenić, jaka jest przestrzeń negocjacyjna dotycząca ceny, mówi M. Richter. Jednak DCF ma też wady. Jest niezwykle obciążona subiektywizmem przez dokonującego wyceny, a spółki są w stanie sugestywnie przekonywać, że trend dla nich niekorzystny się odwróci. Ich menedżerowie są optymistami, bo tak być musi. To problem wyceny zwłaszcza niskodochodowych firm, które obiecują, że szybko będą bardzo rentowne. Aby skorygować ten optymizm, można stosować metody mieszane, tyle że istnieje zagrożenie kumulowania się błędów obu metod. Z mojego doświadczenia wynika, że DCF jest warta rekomendacji, choć istnieją wyjątki, stwierdza M. Richter. S. 125537 panel dyskusyjny. W swej praktyce Maciej Richter spotykał się z dwoma podejściami do wyceny. Bywa, że firmy przejmująca i przejmowana kładą na stół wycenę i o niej rozmawiają. Przeciwstawne podejście polega na tym, aby wycenę zaprezentować w finale negocjacji. Jaka taktyka jest lepsza? Nad tym warto się zastanowić. Zbigniew Grzegorzewski, redaktor naczelny CEO magazynu Top Managerów. Rozmawiając w kuluarach na ten temat, obaj byliśmy zgodni, że to na tyle ciekawe pytanie, że warto, aby stało się początkiem panelowej dyskusji. Cezary. K. Smorszczewski. Trudno o reguły, jak wiele zależy od konkretnej transakcji. Brałem udział w takich, gdy cena na samym początku negocjacji była wyłożona na stół. W takim przypadku prosi się sprzedającego o uzasadnienie tej ceny. Znam też transakcje, gdy ceny ustalano w postępowaniu przetargowym. Wówczas należy sobie odpowiedzieć na pytanie o efekty synergii uzyskiwane przez przejmującego. Można przecież potraktować, że uzyskane synergie pozostaną własnością przejmującego i nie powinny być uwzględnione w cenie. Nie ma więc jednej reguły. O podejściu do ujawnienia wyceny decyduje dynamika procesu negocjacyjnego. Mieczysław Grudziński. Sugeruję kontrahentom, którym doradzam, aby nie zaczynali od wyceny. Lepiej dokonać szacunkowej oceny wartości różnymi metodami, aby wybrać boisko, na którym będą prowadzone negocjacje. Częściej zdarza mi się odradzać przeprowadzenie wyceny, niż od niej zaczynać, a już zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy są wątpliwości, czy do transakcji dojdzie, co często bywa. Po co mnożyć niepotrzebne koszty na wczesnym etapie negocjacji? Dla mnie wycena jest rzeczą względną i powinna być wykonywana, gdy znany jest cel, któremu służy. Transakcje kapitałowe są tak różne, że zastosowane metody i wyceny również powinny mieć zindywidualizowany charakter. Maciej Richter. Gdy klientem jest firma przejmująca, doradzam, aby nie zaczynać od pokazywania wyceny, zwłaszcza że negocjacje nie są rozmowami sformalizowanymi. Spółka przejmowana może się zdecydować na pokazanie wyceny, jeżeli na wstępnym etapie negocjacji chce utrzymać zaproponowaną cenę. C. Smorszczewski. Nie wyobrażam sobie zrobienia przejęcia bez zrobienia wyceny zarówno przez przejmującego, jak i przez przejmowanego. To jest kwestia zachowania przez oba zarządy należytej staranności wobec akcjonariuszy. Gdybyśmy jako zarząd Orlenu dokonali przejęcia bez wyceny, to pewnie szybko bylibyśmy co najmniej odwołani przez Radę Nadzorczą. Brak wyceny jest niczym pójście na zakupy bez zabrania pieniędzy. M. Richter. Zgadzam się, że wycenę trzeba mieć. Dla mnie pytaniem było, kiedy ją ujawniać. C. Smorszczewski. Im mniej informacji ujawnionych na początku negocjacji, tym lepiej. M. Grudziński. Dodam jeszcze, że jest pewna kategoria spółek prywatnych, gdzie ryzyko, o którym mówił pan Cezary Smorszczewski, nie występuje. Dotyczy to zwłaszcza małych firm, w których zarząd spółki i jej właściciel to ta sama osoba. Dla takich firm koszt przygotowania wyceny może okazać się zbyt wysoki. Znam kilka transakcji pomiędzy spółkami prywatnymi i publicznymi, do których doszło bez sporządzenia wyceny przez sprzedającego, a negocjacje opierały się na rozpatrywaniu propozycji spółki kupującej. C. Smorszczewski. Gdy pracowałem w banku i kredytowaliśmy różne przejęcia, zdarzało się, że przychodził właściciel i mówił, że ma świadomość i przekonanie, za ile powinien kupić firmę. W takiej sytuacji bank dla siebie robił wycenę przejmowanej firmy. Z. Grzegorzewski. Pomimo przekleństwa zwycięzcy, o którym wspominał dr Mieczysław Grudziński, niemal wszystkie spółki, które w ostatnich miesiącach przeprowadzały IPO, deklarowały w swych prospektach emisyjnych, że pozyskane z giełdy pieniądze chcą przeznaczyć na przejęcia. Czy wobec tak niekorzystnych statystyk transakcji M. Ampersand taką obietnicę inwestorzy powinni przyjmować jako atrakcyjne sprzedawanie przyszłości firmy? M. Grudziński. Również i tak, ale problemem jest, jak zmniejszać ryzyko przejęć. Są dwa kluczowe akcenty. Dobór odpowiedniego teamu, który pracuje nad przejęciem. Zadbanie o niedocenianą warstwę ludzką. Sferę zarządzania, zwłaszcza w okresie konsolidacji. Ponadto spora część niepowodzeń ma swe źródło w niedocenianiu tego etapu akwizycji, którym jest integracja. C. Smorszczewski. Niepowodzenia biorą się też stąd, że negocjowanie ceny związane jest z ambicjami zarządu. Trudno wycofać się z takiej transakcji, bo z tego też trzeba się tłumaczyć. Pamiętam obrady Rady Nadzorczej Orlenu, gdy odpytywała nas na temat oferty złożonej na turecki Tupras, bo nie przeszliśmy nawet do pierwszej rundy negocjacji. Nasze apetyty były na poziomie wartości rynkowej spółki, a przyszło trzech większych graczy, każdy dawał 100%. Premię ponad wartość rynkową. M. Richter. Warto mieć bardzo szczegółowy plan działań dotyczący realizacji synergii, ale rzadko się zdarza, że działa dobrze przygotowany komitet integracyjny. M. Grudziński. I dość brutalny sposób ograniczania ryzyka. M. Ampersand. A. Akcjonariusze powinni zabierać zarządowi pieniądze, jak zarząd nie ma zbyt dużych funduszy na inwestycje. To tym rozważniej postępuje, planując fuzje i przejęcia. Z. Grzegorzewski. Nadal mam kłopot ze zrozumieniem, dlaczego inwestorzy tak łatwo kupują obietnice dotyczące przejęć. M. Grudziński. Są różne grupy inwestorów. Inwestorzy nastawieni spekulacyjnie wiedzą, kiedy zamknąć swe pozycje, zanim okaże się to, o czym mówimy. C. Smorszczewski. Gdy się robi pierwsze przejęcie, to całkowicie polega się na doradcach. Łatwiej o sukces przy kolejnych przejęciach. Jeżeli poprzednie były udane, tego trzeba się nauczyć, a wtedy bardzo ważne jest trzymanie się określonego scenariusza, by wykreować efekty synergii. Dotrzymując obietnic złożonych rynkowi, wykonywać plan PMI z żelazną konsekwencją, co w niektórych przypadkach nie ma miejsca. Zapomina się o założeniach, idzie się na żywioł i robi drobne usprawnienia operacyjne, koncentrując się na nieistotnych sprawach. I, co najgorsze, unika się podejmowania decyzji. Z. Grzegorzewski. Ze statystyk wynika, że liczba transakcji M. Ampersand spada w okresie dekoniunktury, by potem szybko rosnąć wraz z powracającą koniunkturą. Patrząc na tablicę z notowaniami spółek na GPW, właśnie pokazują się kolejne informacje. Kursy większości spółek znów spadają. Jeśli to BESSA, to czy w czasie jej trwania nie należy przejmować firm? M. Grudziński. Zależy, jaka to BESSA. Jeżeli ceny akcji spadają, to podczas rozmów z funduszami private equity słyszę, że oni się cieszą, bo wreszcie można będzie coś taniej kupić. Jest to więc bardziej pytanie o wycenę fundamentalną spółki i o to, czy kurs akcji jest już poniżej tej wyceny. Ceny notowań, które teraz widzimy, takiej odpowiedzi w sobie nie zawierają. M. Richter. Są branże, w których natężenie konkurencji w okresie dekoniunktury powoduje, że słabsze firmy upadają. Upadłość firmy to wyjątkowa okazja do jej przejęcia, by firma przejmująca zwiększyła swe korzyści z efektu skali. Przejęć jest najwięcej we wzrostowym okresie cyklu koniunkturalnego, ale dla osiągania efektu skali okres dekoniunktury jest sprzyjający. M. Grudziński. Statystyki za IKW, BR, pokazują, że najbardziej spadła liczba transakcji. M. Ampersand w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na rynkach wschodzących nie mamy do czynienia z tak dramatycznym obniżeniem liczby i wartości transakcji i przejęć. Tu rynek wygląda o wiele lepiej, natomiast nie umiałbym odpowiedzieć na pytanie, jak długo to jeszcze potrwa. C. Smorszczewski. Kupować w BESSie. Sprzedawać w HOSSie. To dobry okres do przejęć dla tych, którzy mają pieniądze, nie muszą zaciągać kredytów i tłumaczyć się z tego organom kontrolnym. S. 125538 pytania z sali. Andrzej Różański, Telekomunikacja Polska. Pytanie o rachunki ESROW. Kupujący chciałby w umowie zawrzeć jak najwięcej warunków utrudniających przekazanie całej kwoty pieniędzy za transakcję. Czy instytucje finansowe są przygotowane do tego, aby rozstrzygać, czy warunki zapisane w umowie zostały spełnione? C. Smorszczewski. Właśnie chodzi o to, aby nie dawać takich okazji instytucjom finansowym. To musi być zgodna decyzja obu stron, które zawierały transakcje. Są stworzone specjalne trusty, które tworzą rachunki ESROW. Są też wypracowane procedury uruchamiania środków z ESROW. W przypadku sporu roszczeń można poddać się arbitrażowi. M. Grudziński. Warto jeszcze zwrócić uwagę na pewne różnice kulturowe. Przykładowo, gdyby państwo chcieli zlecić płatności polskiemu notariuszowi, to on będzie się przed tym wzbraniał. Natomiast analogiczna sytuacja u notariusza niemieckiego czy austriackiego nie będzie problemem. ESROW Adzcount jest dobrym rozwiązaniem, o ile mamy zdefiniowane potrzeby wynikające z określonego przypadku. W umowie warto sformułować wątpliwości, bo to oznacza zmniejszenie ryzyka dla obu stron transakcji. Nie stawiamy wtedy końcowej kropki nad i. Co do ceny, bo ona i tak zostanie skorygowana przez rzeczywistość. Maja Żalińska, CFO, Termiś Idla Hutaszkła Wołomin S.A. Wrogie przejścia, czy są popularne? Czy to tylko złoty wilk, którym jesteśmy straszeni? M. Grudziński. Przede wszystkim w polskim prawodawstwie nie jest znany ten sposób procedowania, dlatego że ani Rada Nadzorcza, ani Zarząd Polskiej Spółki nie ma obowiązku wypowiedzenia się wobec akcjonariuszy. Czy ktoś skupujący akcje spółki dla przejęcia nad nią kontroli składa satysfakcjonującą ofertę? M. Żalińska. Moim zdaniem pojęcie wrogiego przejęcia rozszerzyło swoje znaczenie i należy dziś traktować, że chodzi o kupno z wrogimi intencjami. Czy panowie zetknęli się z takimi sytuacjami? C. Smorszczewski. Pytaniem jest wrogie, a jeśli, to wobec kogo? Jeśli w stosunku do zarządu czy kadry menedżerskiej, to nie wierzę w układanie się i poklepywanie po plecach. Zawsze pojawia się chęć zdominowania przejmowanej firmy, natomiast wrogie przejęcie wobec akcjonariuszy. Czy jest możliwe? Bez ich zgody nie będzie przejęcia. Siewerstl chciał przejąć Arcelora i przyszedł. Biały rycerz kreska, Mittal wykupił całego Arcelora, dlatego że potrafił podjąć decyzję o losach spółki, bo akcjonariat był bardzo rozproszony. O ABN AMRO walkę stoczyły dwie wrogo nastawione do siebie firmy. Trzeba byłoby najpierw zdefiniować wroga danej firmy. M. Żalińska. Dla mnie wroga akwizycja prowadzi do zamknięcia produkcji i przejęcia rynku. M. Grudziński. Na polskim rynku jest to margines transakcji. M. Ampersand. A. Ponadto uważam, że jest to szczególnie drogi sposób walki z konkurencją, na który można się decydować w ostateczności. Względy finansowe przemawiają przeciwko takim akurat strategiom. M. Richter. Znam przypadki firm, które rozważały IPO, ale zrezygnowały, bo obawiały się przejęcia przez znacznie większe spółki publiczne. Jednak nie dlatego, że traktowały potencjalne przejęcie jako wrogie. Raczej obawiano się skutków poszukiwania efektów synergii, a takich korzyści szuka się bardziej w spółce przejmowanej. Redakcja CEO magazynu Top Managerów zaprasza na dwa kolejne panele. W maju. Finansowanie rozwoju a cykl życia firmy. http://www.magazynceo.pl/finansowanie rozwoju firmy. W czerwcu. Zarządzanie wartością firmy.